Niczym najbardziej wytrawni śledczy udaliśmy się w głąb Opery i Filharmonii Podlaskiej, no i szukaliśmy tych dźwięków, zastanawialiśmy się, skąd one dochodzą, no i pewien wyjście z tej sytuacji już mamy. No to w takim razie pierwsza wersja tej historii, skąd te dźwięki pochodzą?
Z labiryntu upiora. Jak wiemy, upiór ma pod operą swoje własne jezioro i swoją kryjówkę i swoje labirynty, które kryją liczne tajemnice. Pierwsza może się o tym przekonać Christine, porwana przez niego, właściwie można powiedzieć uprowadzona w pięknej przejażdżce łodzią, która też na scenie jest do obejrzenia i możemy się wczuć w tę atmosferę. Notabene trzeba przyznać, że ta wersja, o której mówił dyrektor Kępczyński, scenografii, która jest repliką opery paryskiej, ma w sobie wiele realizmu, bo kiedy nasi realizatorzy, właśnie dyrektor scenografii, byli w Paryżu, to okazało się, że tam faktycznie jest jakiś zbiornik wodny w podziemiach, którego notabene nie udostępnia się wcale turystom do oglądania. Kiedy ja pojechałem tam jako mały miś i kupiłem bilet, to nie widziałem, ale jak pojechał dyrektor, to mu pokazali.
To bardzo ciężko dostać takie pozwolenie na zwiedzanie opery Garnier, jeszcze tych miejsc, do których w ogóle człowiek nie dochodzi. Myśmy się uparli, żeby zejść na sam dół i tam rzeczywiście jest
to
jezioro.
A jak Polak potrafi.
No, potem byliśmy w różnych miejscach i na sam końcu byliśmy na dachu, już był wieczór, robiliśmy zdjęcia. No, to było niezwykłe przeżycie i ten duch tego upiora z powieści Gastona Leroux jest tam cały czas obecny. Zresztą nie znam opery, w której nie byłoby ducha opery.
Bardzo niewygodne pytanie teraz przed nami, ale o to pyta bardzo wiele osób. Jest taki tytuł musicalowy, który nazywa się Love Never Dies. Czy coś wiadomo o tym, czy taki tytuł pojawi się kiedykolwiek w Polsce?
My byśmy chyba wszyscy bardzo chcieli. Wszyscy jesteśmy fanami upiora, oprócz tego, że pracujemy przy tym spektaklu. To jest druga część. Razem z Wojciechem widzieliśmy jedno z pierwszych przedstawień, bo jeszcze przedpremierowe wystawienia w Londynie. Realizacja pozostawia wiele do życzenia, natomiast muzyka sporywająca jest znakomita. Ja bardzo wierzę w to, że właśnie ktoś taki jak Wojciech, taki teatr jak Teatr Roma, czy jak Opera Podlaska byłby w stanie przygotować lepszą wersję tego spektaklu, a udało się to choćby w dalekim Melbourne i ta wersja jest dostępna na wydaniu DVD i materiał jest znakomity. On z jakiegoś powodu nie został najlepiej wykorzystany i ja bardzo wierzę w ten tytuł, w jego potencjał i muszę powiedzieć szczerze, moim marzeniem jest to, żeby ta publiczność, która te ponad pół miliona ludzi, bo mówimy o 700 spektaklach, ale pamiętajmy, że Roma to jest 1000 osób dziennie. Nie. Opera Podlaska prawie tyle. Więc ta armia ludzi, ona by z przyjemnością wszyscy by wrócili zobaczyć, jaka jest kontynuacja tej historii, bo to jest taki tytuł, który powinien być naturalnym następstwem repertuarowym pokazania upiora w operze, który właśnie dziś obchodzi dziesięciolecie, czy kilka dni temu obchodzi dziesięciolecie.
Wróćmy w takim razie do pierwotnego tytułu, czyli do upiora w operze, o którym rozmawiamy. Powiedzcie panowie, jak wyglądało przeniesienie tej wersji warszawskiej do Białegostoku? No i na ile ta tkanka, w której teraz jesteśmy w środku, czyli ta opera przyjęła ten spektakl. Jak on tu funkcjonuje w tych murach?
No, z tkankami to jest tak, że najważniejsze są rozmiary i tutaj rzeczywiście ta scena daje takie możliwości, bo jest wielka, natomiast pewne różnice między Romą i to one zostały po prostu skorygowane, jeżeli chodzi o dekoracje. Natomiast to nie było takie proste, że my sobie wymyśliliśmy, że teraz będziemy grać w Białymstoku, a my w Romie zrobimy coś nowego. Wymagało to oczywiście zgody twórców, czyli Lloyda Webera i jego agencji i my pojechaliśmy z Wojciechem do Londynu. Powiedzieliśmy o tym pomyśle, bo był dla nich trochę zaskakujący i najlepszy świadectwem tego, jak dobrze oni odebrali realizację warszawską, był fakt, że oni się raz w historii zgodzili na to, żeby non-replika została zreplikowana w innym miejscu, bo nie było takiego, to jest precedens, takiego przypadku nie było ani wcześniej, ani później. I rzeczywiście to ten spektakl z tymi samymi realizatorami, z częścią aktorów, częścią nowych aktorów, został pokazany tutaj w Białymstoku w 2013 roku. I jest to przykład tego, jak ten upiór jest rzeczywiście nieśmiertelny. Tutaj pan był łaskaw dworować sobie z naszego wieku. Ja jestem trochę młodszy od dyrektora, ale niewiele, a ponieważ idę jego śladem, to widziałem również ten spektakl za granicą, w Nowym Jorku, no kilka lat później niż dyrektor i to jest coś, o czym marzyłem przez całe dekady i co się udało zrobić.
Skoro nasza przyjaźń wisi na włosku, to w takim razie ja będę starał się ocieplić atmosferę, którą zbudowałem tak, że jest mocno lodowa, można powiedzieć. Panowie, w takim razie czas na życzenia. Czego wy sobie życzycie? No i abstrahując już od czasu na najbliższe lata, jeśli chodzi o twórczość sceniczną.
I nawiążę do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ja bym sobie naprawdę życzył. Jest to moim muzykalowym marzeniem, żeby pokazać polskiej publiczności świetną wersję Love Never Dies, czyli drugiej części Upiora.
marzenia pana dyrektora Wojciecha Kępczyńskiego?
Ja troszkę inne mam życzenie. Mianowicie niedawno byłem w Londynie na musicalu Hamilton, hip-hopowym musicalu. Historia z XVIII wieku, amerykańska muzyka napisana przez Emanuela Mirandę. Hip-hop no, w genialnym wydaniu. Jestem absolutnym fanem tego musicalu. Zdaję sobie sprawę z tego, że przeniesienie tego musicalu tutaj do Polski jest raczej mało prawdopodobne, w związku z czym no, muszę zejść na ziemię i myśleć o innych tytułach. Natomiast tak jak Daniel myśli o Love Never Dies, przepięknym zresztą musicalu, to też jest moje marzenie, tylko pytanie, czy czasu, życia starczy i w jakim teatrze. Ja chciałbym wystawić naprawdę dużo, dużo musicali, jeszcze mam wiele, wiele marzeń. Hamilton jest absolutnie na pierwszym miejscu.
To w takim razie, żegnając się i bardzo dziękując za tę rozmowę, chciałem panów jeszcze na koniec poprosić o to, żebyście opowiedzieli, tylko tym razem już dosyć krótko, o swoim ulubionym momencie w przedstawieniu Upiór w operze.
To ja będę oryginalny, dlatego że Upiór w operze to jest teatr w teatrze i tam są trzy cytaty z dawnych oper. Z opera Grande, z opera Buffa i taka futurystyczna opera, którą pisze Upiór. I jednym z moich ulubionych scen w musicalu Upiór w operze jest Il Muto, czyli stylizacja na operę Buffa, taki ukłon pod adresem Rossiniego, Belcanta. Bardzo lubię ten okres w teatrze i bardzo mi się podoba ta scena.
Ja mam wiele takich scen moich ulubionych, ukochanych. No, jednym, chyba najbardziej ukochany to jest duet na dachu z pierwszego aktu, kończący akt pierwszy. Może powiem taką rzecz, że kiedy moja córka Magda brała ślub na szczycie jednej z gór koło Bielska Białej, oni zaśpiewali i zatańczyli ten duet na szczycie góry i to było coś tak niezwykłego razem z Przemkiem Redkowskim, wówczas jej narzeczonym, a już teraz mężem, zaśpiewali ten duet. Choreografię do tego zrobiła Paulina Andrzejewska, o czym ja nie wiedziałem, to była wielka niespodzianka. Uwielbiam ten duet, mam łzy w oczach, kiedy go słucham, a jeszcze w wykonaniu tutaj Rafała Supińskiego, Edyty Krzemień, Pauliny Janczak i aktorów Damiana, Aleksandra. No to jest coś genialnego. Oczywiście nie wspomnę, mam jeszcze sekundę? Nie wspomnę o spadającym żyrandolu, który raz w Teatrze Roma nie spadł i następnego dnia wszyscy widzowie przyszli przed spektaklem i zobaczyli, jak ten żyrandol spada.
Na takie osobiste historie mogą sobie pozwolić tylko starzy, dobrzy przyjaciele. No i tym zaczęliśmy naszą rozmowę i tym naszą rozmowę kończymy. To będzie taka klamra tematyczna. Mam nadzieję, że wszystko wróciło na miejsce i znowu przyjaźnimy się i kolegujemy. Daniel Wyszogrodzki to jest autor polskiego przekładu libretta Upiora w operze. No i dyrektor Wojciech Kępczyński, który był odpowiedzialny za wyreżyserowanie tego spektaklu. Panowie, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.